Sesja to dla wielu studentów moment krytyczny. Dziś sprawdzamy, gdzie w Kortowie szukać ratunku, gdy głowa i chęci odmawiają. Porozmawiamy o tym, jak przetrwać sesję i nie zwariować, ale też o tym, dlaczego warto do empatii zaglądać nawet wtedy, gdy w głowie wszystko się zgadza. Naszym gościem jest pani Marzena Racka-Wiśniewska, kierowniczka Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia, w którego skład wchodzi Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Empatia oraz Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
Jest z nami również psycholog, pani Aneta Romanowska. Może na sam początek przybliżą nam panie, czym tak właściwie jest Ośrodek Empatia.
Ośrodek Empatia jest przede wszystkim dla studentów i pracowników i służy on po to, żeby wspierać w różnych trudnych sytuacjach studentów. Wspomniała pani o sesji, pewnie to jest taka trudna sytuacja, więc niektórzy przychodzą wcześniej, żeby się jakoś zbudować i przygotować do tego trudnego wyzwania, bo dla niektórych jest to bardzo trudne wyzwanie. Niektórzy wpadają, jak już jest draka, no ale wtedy też staramy się po prostu jakoś poukładać plan działania.
Z jaką misją państwo wychodzą do studentów? Jest to bardziej taka doraźna pomoc, czy jednak taka terapia długotrwała?
Nie prowadzimy tutaj terapii długoterminowej. Tą pomoc, którą oferujemy, to jest wsparcie psychologiczne. Każdy student w roku akademickim może skorzystać z takich 6-7 spotkań, chyba że sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i specjalista, który przyjmuje, uzna, że warto jeszcze przedłużyć, bo czasami tam w tle jest jakaś przemoc, no takie trudniejsze sytuacje. Wtedy staramy się to przedłużyć. Oferujemy też różnego rodzaju warsztaty, jeżeli się pojawiają. No i interwencje kryzysowe, jeżeli są to bardzo poważne sprawy związane z zagrożeniem zdrowia lub życia, no to interweniujemy natychmiast.
Jak wygląda taka pierwsza wizyta tutaj u państwa? Bo wiadomo, wielu studentów boi się tego pierwszego kroku, więc może, żeby ich tak troszeczkę podbudować i zachęcić, jak to wszystko w ogóle wygląda na samym początku?
Przede wszystkim zapraszam do empatii, dlatego że to jest miejsce bardzo przyjazne, bardzo intymne, anonimowe i jest tutaj dużo ludzi z dobrym sercem i bardzo wysokimi kwalifikacjami, którzy wiedzą, co robią. W związku z tym jest to bezpieczne, etyczne. Pierwsze spotkanie nie wygląda różnie. Czasami ktoś po prostu z ulicy wejdzie i potrzebuje pomocy, więc jest tutaj pani Ewelina Zacharzewska, która jest takim pierwszym kontaktem, specjalistą pierwszego kontaktu i ona wtedy prowadzi taką rozmowę. Są studenci, którzy przez formularz zgłoszeniowy się zgłaszają. Mamy stronę internetową www.empatia.uwm.edu.pl. Na tej stronie oprócz różnych materiałów, które mogą wesprzeć, jest też taka strefa diagnozy, gdzie można sprawdzić, jak się mamy w danym dniu. To jest oczywiście anonimowe, nie zbieramy żadnych danych analitycznych ze strony i taki raport o tym, jak u nas jest danego dnia, dostaje tylko osoba, która to robi, jest to zupełnie otwarte. Tam jest też zamieszczony w zakładce harmonogram, taki przycisk więcej o zapisach i można sobie po prostu przez formularz zgłoszeniowy do nas wysłać i się zgłosić. I w tym momencie pani Ewelina umawia spotkanie w dostępnych terminach. Pierwsze spotkanie to jest często tak, że jeżeli nie prowadzi go pani Ewelina, tylko specjalista, mamy na stronie określone, czym zajmują się dani specjaliści, można wybrać, są przedstawieni. Czasami pani Ewelina podpowiada po takiej pierwszej rozmowie. No i ta rozmowa oczywiście odbywa się indywidualnie, w dobrych warunkach, w intymnych. Jest to objęte taką tajemnicą, jak każdy psycholog pracuje, więc myślę, że jest tutaj bardzo przyjaźnie i bezpiecznie. Więc nawet te pierwsze spotkanie, nawet z ulicy, jest spotkaniem takim wspierającym i zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili, tylko troszkę wcześniej przyjść.
Wiele osób uważa, że ich problem jest błahy, dlatego postanawiają radzić sobie z nim sami. Czy mogłyby panie przytoczyć kilka zmagań, z którymi przychodzą do państwa studenci?
Myślę, że dla każdego jego problem jest trudny, jeżeli nie ma zasobów do tego, żeby sobie z nim poradzić. Nie ma znaczenia tak naprawdę, jaki jest to problem. W związku z tym w ogóle nie ma błahych problemów. Są takie, z którymi sobie radzimy, albo takie, które nas przerastają, albo w danym momencie po prostu nie mamy zasobów, żeby sobie z nimi poradzić. Więc proponuję, żeby w ten sposób w ogóle nie myśleć. Jeżeli chodzi o problemy, one są bardzo różne. One są związane i z takim sposobem funkcjonowania i umiejętnościami organizacji sobie czasu, sposobu uczenia się. Czasami są to problemy związane z tym, że pierwszoroczne osoby wyjeżdżają z domu, pierwszy raz są poza domem, oderwane są od swojego środowiska takiego naturalnego, daleko od rodziców, więc no, jest to takie duże wyzwanie dla niektórych osób. No, jest duża część osób, która prokrastynuje, w związku z tym no, ta sesja jest też takim, powiedziałabym, wskaźnikiem, czy żeśmy długo odwlekali z taką systematyczną nauką i teraz się wszystko nam na głowę zrzuciło i po prostu jest tego za dużo i wpadamy w panikę. No tak się po prostu zdarza. Każdy prokrastynuje. Kwestia tylko taka, czy jest to takie na granicy bezpiecznej, czy już niestety nasze plany i nasze cele są niemożliwe do osiągnięcia, bo czasami na ostatnią chwilę trudno jest no, ogarnąć to, co zaplanowaliśmy, ale zawsze można zrobić jakiś plan A, plan B, plan C i po prostu z tej sytuacji wybrnąć w inny sposób.
No właśnie, i czy w okresie tej sesji faktycznie liczba osób szukających pomocy się zwiększa, czy jednak jest ona w ciągu roku akademickiego taka sama, jak i podczas okresu właśnie tego egzaminacyjnego?
Ciężko powiedzieć, bo no, mamy tak, że w zasadzie prawie wszystkie dyżury zawsze są zajęte, więc sporo studentów korzysta. Z tym, że temat rzeczywiście ciut przed sesją i w trakcie sesji szczególnie dotyczy właśnie takie stresu, braku snu, strachu, braku koncentracji, właśnie tych już efektów prokrastynacji, czyli takiego skupienia się i no nie wiem, wielu niepowodzeń, czy na egzaminach, czy gdzieś tam kolokwia ostatnie, więc rzeczywiście w sesji widać, że ten temat bardziej wybrzmiewa, ale tak naprawdę jest związany z różnymi trudnościami, które do tego doprowadzają, które wcześniej nie są tak może zgłaszane w kontekście samej sesji, tylko w ogóle, że ktoś ma z tym problem.
To myślę, że teraz pytanie do pani Anety. Często szukamy pomocy u lekarza, bo boli nas brzuch czy głowa. Jak nasze ciało daje nam znać, że pora zgłosić się do empatii?
Trudności psychiczne emanują się na różne sposoby. Bardzo często ciało wysyła nam informacje poprzez różne napięcia, problemy ze snem, zmniejszony lub zwiększony apetyt. To takie pierwsze sygnały, żeby przyjrzeć się sobie, naszemu funkcjonowaniu i temu, skąd te zmiany przychodzą.
Przyjście po pomoc to coś dobrego, co możemy sobie dać i warto to sobie dać. Przyjście po pomoc to też zaopiekowanie się sobą. Warto się sobą opiekować. Przyjście po pomoc to też jest danie sobie takiej przestrzeni, w której zdarzy się coś dobrego dla nas. W związku z tym warto jest przyjść po pomoc, jeżeli czujemy, że tego potrzebujemy. To jest naprawdę okej.
Jakie są najczęstsze błędy studentów w dbaniu o higienę psychiczną podczas nauki?
Sesja, nauka jest dużym wysiłkiem i wtedy wyjątkowo powinniśmy zadbać o siebie, o zdrowy, długi sen, o pożywne, odżywiające nas jedzenie. Studenci bardzo często skupiają całą energię na nauce, a ich zdrowie wtedy podupada i często taką sesję potem, nawet po zdanych egzaminach, muszą w związku z tym odchorować.
Czy istnieją proste techniki na odstresowanie, które można zastosować tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną?
Tak, jak najbardziej. Student przede wszystkim przed sesją może wybrać się na krótki spacer, przewietrzyć głowę, odetchnąć. Okolica kortowa daje możliwości na taki przyjemny spacer chwilę przed egzaminem. Warto oczywiście zjeść pożywny posiłek, mieć ze sobą baton proteinowy albo czekoladę. Ćwiczenia oddechowe są bardzo fajną techniką, która nie zajmuje wiele czasu. Jest wiele aplikacji, także bezpłatnych aplikacji do oddechu, które mogą w takich sytuacjach wspierać. Wystarczy nawet 3-5 minut ćwiczeń oddechowych i może to pomóc nam się skoncentrować i zregenerować.
Ja myślę, że ważne też jest, żeby nie wychodzić z domu na ostatnią chwilę, żeby do tego napięcia, które jest związane z tym, że za chwilę podejmiemy wyzwanie, nie dorzucać sobie jeszcze stresu związanego z tym, że autobus nie dojechał, są warunki pogodowe takie, a nie inne, tylko dać sobie taki komfort, żeby na spokojnie dotrzeć na ten egzamin, żeby nie dowozić jeszcze stresu związanego z tym, że się spóźnię. Myślę, że warto też jest wchodząc na egzamin, jeżeli siadamy, to się tak uziemić, nogi postawić dwie, usiąść porządnie całą pupą na krześle, poczuć to krzesło rękami, żeby gdzieś tam złapać kontakt z podłożem i siedzieć dosyć mocno, bo to uziemienie też jest jakby ważne. Nie gdzieś tam na samej krawędzi krzesełka. Tak jak powiedziała też pani Aneta, jakiś oddech równy, skupienie się na nim, nawet już na sali egzaminacyjnej, jak siedzimy, możemy to zrobić, położyć sobie rękę na przeponę i spróbować kilka razy wziąć wdech i wydech, tak żeby ta ręka się podniosła, żeby gdzieś z tej głowy, w której się dzieje dużo, wyjść trochę do ciała i trochę się z nim skontaktować, bo to troszeczkę też obniża napięcie. I myślę, że warto też jest myśleć o tym w ten sposób, że życie składa się z trudności, które pokonujemy i że są różne drogi i wyjścia w dotarciu do celu. I to, że nawet coś nam nie pójdzie tak, jak zaplanowaliśmy, to nie oznacza, że kończy się dla nas, nie wiem, droga do przodu. I myślę, że to też jest takie uspokajające i warto w sobie pielęgnować to, że różne drogi prowadzą do celu i nawet jeżeli trzeba będzie inaczej niż myślimy to zaplanować, to można to zrobić.
My też często jesteśmy obok takiej osoby, która faktycznie potrzebuje tego wsparcia przed egzaminem. Jak wesprzeć kolegę lub koleżankę, gdy widzimy, że nie do końca radzi sobie ze stresem? Co możemy im powiedzieć w takiej sytuacji?
Jeżeli widzimy, że ktoś obok nas wymięka, tak, i jest w bardzo dużym stresie, to warto jest go zaprosić i wspólnie zrobić to ćwiczenie oddechowe, tak? Po prostu stanąć razem i dobra, to pooddychajmy razem, tak? Jeżeli jesteśmy w takim kontakcie, nie wiem, bardzo mocno koleżeńskim, że dotknięcie drugiej osoby, że to ja położę rękę na przeponie, a ta osoba mi położy rękę na przeponie, jest okej. Okay. Jeżeli nie, to po prostu wspólne oddychanie, każdy robi to sam dla siebie. Jeżeli ktoś jest w bardzo dużej panice, to można też powiedzieć, słuchaj, to zróbmy tak, postarajmy się znaleźć, nie wiem, 5 przedmiotów w tym miejscu, rozejrzyjmy się, jakie to przedmioty, wymieńmy. Chodzi o to, żeby zdekoncentrować uwagę i wyjść z głowy z tego napięcia i zwrócić uwagę na otoczenie, które nas będzie właśnie jakoś uziemiało i obniżało to napięcie. I po prostu spróbuj, znajdź albo opisz, jaki to ma kolor. Takimi metodami, żeby troszeczkę się uspokoić. Myślę, że to jest jakby ważne. Poza tym można też powiedzieć tak po prostu, słuchaj, ja też tutaj jestem, rozumiem cię, tak? Jesteśmy w tym razem. Każdy z nas to przeżyje, ale zobacz, jestem tu ja, ktoś jeszcze, tak? Jest nas tu wielu w takiej sytuacji.
Widzimy na Instagramie znajomych, którzy wrzucają zdjęcia z nauką w estetycznych kawiarniach i idealnymi notatkami. Czy to pudrowanie rzeczywistości potęguje stres u tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem?
Rozumiem, że porównywanie się w każdym zakresie do innych osób jest słabe i nas nie wspiera. W ogóle, w każdej sytuacji i w każdym obszarze. Myślę, że wspierające jest to, że moje notatki są takie, jak mi są potrzebne i to jest okej, że ja się uczę w tym miejscu, które mi sprzyja i to jest okej i nie muszę dążyć do innych sytuacji, bo każdy wybiera sobie takie miejsce i taki sposób, jaki jest dla niego dobry. Jeżeli nie umiem tego i nie wiem, a widzę, że ktoś coś zaproponował, to mogę też spróbować w taki sposób robić notatki czy używać takiego komunikatora, czy nie wiem, pójść do biblioteki i spróbować się uczyć, jeżeli w domu nagle zaczynam porządkować szufladę, której na co dzień w ogóle nigdy nie widzę, ale odciągnięcie od nauki jest nawet w kontekście porządkowania atrakcyjne, bo to wiele osób robi. I można spróbować, ale na takiej zasadzie, a nie na zasadzie wyznaczania czegoś, co jest okej, albo co jest najbardziej super, bo każdy ma swój najbardziej super sposób i warto jest to pielęgnować w sobie, wtedy myślę, że to, co się dzieje w mediach, no nie prowokuje nas do jakiegoś takiego, nie wiem, myślenia o sobie w inny, niekorzystny dla nas w sposób.
Sesja mija, adrenalina opada, wtedy często pojawia się pustka lub totalne wyczerpanie. Jak mądrze odpoczywać po takim maratonie, żeby faktycznie zregenerować głowę?
Powiemy coś z panią Anetą, bo tak patrzymy na siebie i widzę, że się zgadzamy w tym, że to jest najbardziej banalne, ale najbardziej oczywiste. Ruch jest najważniejszym elementem odpoczywania w ogóle organizmu i głowy. Jest to po prostu coś takiego, co zawsze nas reguluje, zawsze nas wspiera. Ja sama w swoich doświadczeniach mam wiele takich sytuacji, kiedy no niby wiem, że warto wyjść, ale tak mi się nie chce, że jak zakładam buty, to prawie pojawiają mi się łzy zniechcenia. Ale nigdy nie było tak, że jak się zmobilizowałam i wyszłam, to żałowałam. Zawsze było lepiej i zawsze to pomagało. W zależności od tego, kto co lubi, jedna osoba pójdzie na spacer, bo to jest najszybsze i najbardziej dostępne i tak naprawdę bezkosztowe. Nie musimy tutaj się specjalnie, nie wiem, stroić, ubierać, wykupywać karnetów. Zawsze ten ruch na świeżym powietrzu jest po prostu najważniejszym elementem, najprostszym i tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. I tam możemy zgubić wszystkie rzeczy, które się zadziały na poziomie takiej biochemii w organizmie. Tam przewietrzymy głowę, ale tam też zregenerujemy swoje siły, choćby po to, żeby potem na przykład bardzo fajnie dotleniony organizm mógł zasnąć w spokoju i ten dłuższy sen też nam będzie sprzyjał.
Czy pomoc w ośrodku jest bezpłatna i czy też osoby spoza uniwersytetu mogą skorzystać z Państwa pomocy?
Pomoc w ośrodku jest bezpłatna dla studentów uniwersytetu i dla pracowników uniwersytetu, a w ogóle nie świadczymy usług osobom z zewnątrz. To jest typowo dedykowane dla studentów i dla pracowników, także to jest bezpłatne, można śmiało się ratować, bo myślę, że to jest bardzo ważne i to jest bardzo ważny element na uniwersytecie i super, że w ogóle jest, że się rozwija, że uczelnia w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest istotne. W związku z tym myślę, że no, byłoby nierozsądne nie skorzystać z takiej możliwości.
Gdzie dokładnie Państwa szukać w Kortowie i jak najlepiej się umówić? Przez telefon, maila czy przyjść po prostu osobiście?
Najlepiej się jest umówić tak, jak w tej chwili mogę. Jeżeli mam zasoby, żeby umówić się przez formularz zgłoszeniowy, to bardzo proszę. Jeżeli nie mam takich zasobów, chcę zadzwonić, bardzo proszę. Jeżeli ktoś po prostu no nie ma na to, nie wiem, głowy, siły, albo nie wiem, przechadzał się przez Kortowo i nagle jest ten moment, kiedy dobra, no to idę, to po prostu przyjść, w zależności od tego, jakie kto ma zasoby. Najwięcej osób umawia się u nas przez formularz zgłoszeniowy i rzeczywiście to jest jakoś takie sprawne i warto z tego korzystać, ale możliwe są wszystkie opcje. A co do tego, gdzie się mieścimy, to jesteśmy w takim budyneczku, który no mi przypomina przedszkole, zawsze tak tłumaczę przez telefon, to jest ulica Obica 2, zaraz za Wydziałem Humanistycznym, jak się kończy budynek Wydziału Humanistycznego, to sobie stoimy na trawie. Dla osób, które nie znają dobrze Kortowa, myślę, że takim wskaźnikiem może być Biblioteka Uniwersytecka, za którą widać, że jest kościół, bo nie można go nie zauważyć, bo widać wieżę. I prawie, że naprzeciwko tego kościoła, po drugiej stronie ulicy, jesteśmy my.
Czy chcieliby Państwo może coś jeszcze dodać? Może w najbliższym czasie jest organizowany jakiś event, dodatkowy projekt dla studentów, z którego mogliby skorzystać?
Tak, w ramach programu antydropoutowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ruszamy już za chwilę z wieloma działaniami kierowanymi zarówno do studentów, jak i do kadry. Studenci będą mogli skorzystać z dedykowanego specjalnie dla nich, dla studentów pierwszego roku wsparcia psychologicznego w empatii. Wraz z nowym rokiem akademickim ruszymy z programem Wsparcia na Start. Będzie to program, w którym inni studenci starszych roczników będą mogli wspierać studentów pierwszego roku w odnajdywaniu się w nowej sytuacji, w nowej przestrzeni. Będzie to program mentorski. Na stronie Empatii pojawią się też materiały psychoedukacyjne.
Materiały, które będą w takich trzech obszarach. Takiej adaptacyjnej, organizacyjnej, dotyczącej właśnie prokrastynacji i trzeci dotyczących sposobu uczenia się. Dlatego, że wiemy, że sporo studentów tak naprawdę nigdy nie dostało takiego wsparcia, jak się uczyć. Każdy tam jakoś sobie próbuje, a tutaj będą takie też podpowiedzi, w jaki sposób się w ogóle uczyć, no bo jednak studia to jest nowe wyzwanie, dosyć dużo treści w krótkim czasie do przyswajania i takie wsparcie też wydaje nam się, że będzie przydatne.
Oprócz Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Empatia, skład Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia wchodzi Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Czy mogłaby Pani powiedzieć o tym coś więcej?
Pewnie, że tak, dlatego, że to jest też bardzo, bardzo ważne miejsce, w którym można dostać duże wsparcie. Ono jest dedykowane dla studentów z niepełnosprawnościami, ale też ze szczególnymi potrzebami. Sporo studentów z orzeczeniami, diagnozami różnymi, opiniami psychologicznymi się zgłasza, na przykład dotyczącymi spektrum autyzmu. Mamy na swoim pokładzie zespół, który naprawdę jakby od wielu lat planuje i wdraża pomoc dla takich studentów. Między innymi jest z nami pani dr Bożena Chrostowska, która jest właśnie dedykowana osobom w spektrum autyzmu i ona wspiera i pomaga w tym procesie edukacyjnym, więc warto jest do niej trafić. Na stronie właśnie BON-u, bon.uwm.edu.pl są jej dyżury. Myślę, że w tej chwili one się będą zmieniały, no bo nowy plan przed nami, semestr letni i czekamy na te plany. Natomiast jest pani Bożena, warto się do niej umówić i ona naprawdę jest osobą, która ma bardzo duże doświadczenie w tym wspieraniu, ale oprócz tego też mamy różne formy, nie tylko stypendium, o które się ubiegają osoby z niepełnosprawnościami. Mamy różne możliwości wsparcia, czy asystenta dla osób z niepełnosprawnościami, czy studenci głusi też dostają tutaj tłumaczenia i mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Różnego rodzaju wsparcie takie alternatywne podpowiadamy, jak ubiegać się u dziekana, o jakie formy właśnie takiego wsparcia alternatywnego, czy nie wiem, wydłużenia jakiegoś egzaminu, czy dodatkowego terminu, czy jakiegoś podzielenia materiału na mniejsze części. Są lektoraty dedykowane, czy WF-u, czy językowe dla osób, które potrzebują po prostu troszeczkę innych warunków do realizacji zajęć. W związku z tym naprawdę to jest biuro, które wspiera bardzo, bardzo wielu studentów i warto też po prostu pamiętać, żeby podejść, zgłosić się i zobaczyć, czy jest coś takiego, z czego ja mogę skorzystać.
I już tak na sam koniec naszej rozmowy, gdyby mieli Państwo przekazać jedną najważniejszą radę studentowi, który właśnie teraz czuje, że ma wszystkiego dość podczas tej sesji, podczas tego natłoku nauki, to co by to było?
Na pewno wiara w to, że ta sytuacja minie i z tym napięciem, i z tą sesją. To jest taki moment, ale on minie. Będzie inny. Jutro będzie inny dzień, będą inne wyzwania i można sobie z nimi poradzić. Jeżeli ktoś nie może sobie z nimi poradzić, to może przyjść do nas na wsparcie i my mu pomożemy. Ale warto jest pomyśleć o tym, że to minie. To jest jakiś jeden element, etap w całym życiu i to się zmienia.